Rozważaliśmy Ewangelię Mateusza już w sumie tak długi czas, chyba nawet jakoś od listopada, coś takiego. Od tych rozdziałów 21 przez 22, 23. I dzisiaj bym chciał, żebyśmy przeszli do 24 rozdziału. Ja podzieliłem to, jak coś, na części. To będzie dużo części, że tak powiem. Dużo krótszych części, bo to jest bardzo ważny temat i obszerny temat, to co Jezus tam mówi jest, no żeby tak, żeby to uczciwie tak podejść do tematu, to trochę zejdzie, tak, ale mówię, nie wszystko naraz, tak, też się uczę, także. Zanim przejdziemy do tego rozdziału, to tylko chciałem krótkie takie podsumowanie, przypomnienie tego, co do tej pory rozważyliśmy, tak, zaczęliśmy od 21 rozdziału, żebyśmy tak nie weszli po prostu w ten 24 rozdział tak bez kontekstu totalnie, bo może wiadomo, nie każdy słuchał tego wszystkiego i tak dalej, także tak pokrótce. 21 rozdział rozważaliśmy, od tego zaczęliśmy, on był o tym uschniętym drzewie i o odrzuconym kamieniu też, tak? Jezus wjechał do Jerozolimy jako król, ale zamiast tronu to udaje się do świątyni, żeby oczyścić świątynię. Było o drzewu figowym. Widzieliśmy, że Jezus przeklął to drzewo, które miało liście, czyli te pozory religijności, pozory jakby owocu, tak? Ale nie miało tego owocu. I to był wyrok na Izrael tamtego pokolenia, który po prostu ładnie wyglądał, ale nie przynosił owocu, takiego jaki Bóg chciał. Było o winnicy, o kamieniu. Przypominaliśmy sobie, że była ta przypowieść, tak? Że rolnicy, czyli ci liderzy ludu, ta elita religijna, oni odrzucili Syna i Jezus zapowiedział, że królestwo zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. I Jezus widział to, że nie ma tych owoców, bo jest Bogiem, zna serce, wie jak jest i powiedział, że będzie to zabrane im i będzie dane ludowi, który wyda owoce, na pewno. Tak? Jezus przyszedł zmienić coś, co nie wydaje, na coś, co wyda. Tak? Na lepsze. Tak? Jezus nie przyszedł zmienić gorszego na gorsze, czy tam gorszego na takie same, tylko przyszedł zmienić na lepsze. Tak? On sam stał się kamieniem węgielnym, rozważaliśmy, który tak naprawdę no, zmiażdży ten system, który jest oparty na buncie przeciwko Bogu, bo zbuntowali się przeciwko Jezusowi. Tak? Jezus mówił, że ten kamień spadnie na każdego, kto nie przyjmuje go. Później rozważaliśmy przypowieść o uczcie weselnej, Jezus mówił, tak, tam król zaprosił gości, ale oni zignorowali zaproszenie króla, a sługi zabili. I skutek był taki, że Jezus zapowiedział, że król wysłał wojska swoje i miasto ich spalił, a ich zabił. Tak. I jakby Jezus przez tą przypowieść zapowiedział też konkretnie to, co się stało w roku 70. Wysłał swoje wojska i spalił to miasto. Tak. Rozważaliśmy o tej szacie przy okazji tej przypowieści, tak? Rozważyliśmy, że nie wystarczy tylko być jakby tam w winnicy czy na uczcie, tylko trzeba mieć szatę Chrystusa, że bez tej przemiany serca, która tylko Jezus daje przez wiarę w Niego, to sama religijność, jakieś obrzędy, to co tam ludzie myśleli, że robią dla Pana, to nie ratuje przed sądem. Tak? Później w rozdziale 23 rozważaliśmy, że Jezus obnażył hipokryzję, tam faryzeuszy uczonych w piśmie, ludzi, którzy kochali tytuły, pierwsze miejsca, ale nakładali na innych ludzi ciężary, których sami nie dotykali, Jezus mówił. Tak? Jezus powiedział im wprost, że dopełnijcie miary ojców waszych, żeby mówił im, że będą zabijać proroków, tych, których on wyśle. Im powiedział, że cała krew proroków spadnie na to pokolenie, na tych ludzi. Od początku, od Abla i tak dalej, przez wszystkich proroków, którzy zostali zabici, przez Izrael tak naprawdę, bo to Izrael sam zabijał proroków wysłanych przez Pana tak naprawdę. Bo nie chcieli ich słuchać. Tak? Nie podobało im się to, co prorocy mówili. I finał był taki, że rozdział się kończy płaczem Jezusa. Biada, Jezus ubolewa nad tą sytuacją. On nie mówi tego po prostu tak, żeby ludzi pocisnąć, żeby patrzcie, jacy jesteście beznadziejni, tak? A ja tu jestem nie wiadomo kto. Tylko Jezus płacze nad tym wszystkim, tak? Bo On nie chciał, żeby tak było, jako Bóg. Nad Jerozolimą, nad tym wyrokiem i mówi, oto dom wasz pusty zostanie. I rozważaliśmy, że ta Boża obecność opuściła budynek, opuściła świątynię Bożą, tak? Jezus jako ten, w którym jest pełnia Bożej obecności, On wyszedł stamtąd. Też rozważaliśmy, co to dla uczniów i jakby dla całego Izraela, czym była świątynia. Tak? Że nie była tylko budynkiem, ona była jakby sercem świata, wszechświata. Tak? Najważniejsze miejsce, tak? dla całego świata dla nich to było. Centrum kosmosu rozważaliśmy. Żydzi wierzyli, że świątynia jest jedynym miejscem na ziemi, gdzie niebo się styka z ziemią. Jest niebo i ziemia. Tak? Tam był łącznik między Bogiem a ludźmi. W tym miejscu konkretnie. Tak? I to zniszczenie świątyni to było dla nich równe z końcem świata tak naprawdę. Takiego, jaki oni, w jakim żyli, jak cała ich rzeczywistość się kształtowała. Bo to wszystko było związane z prawem mojżeszowym i ze świątynią. No bo jak świat może istnieć bez Bożej obecności w centrum? Tak? No to świat się kończy tak naprawdę. Świątynia dawała też poczucie takiego bezpieczeństwa tym ludziom. Że tu Bóg mieszka przecież. Tak? Bo oni są nietykalni. Skoro Bóg tu jest, to przecież nikt ich nie zniszczy. Nie? Uczniowie pokazywali Jezusowi te kamienie wielkie, tak? Te marmurowe. Tak? One ważyły tam setki ton, te kamienie. I mówili coś w stylu, Panie, no spójrz, to przecież nie może upaść. Tak? To jest wieczne, tego się nie da rozwalić, można powiedzieć. Panie, spójrz, jakie kamienie. Tak? Można powiedzieć, że taki fundament życia. Nie? Tutaj w świątyni przez krew zwierząt Izrael miał pojednanie z Bogiem. Tak? Rozważaliśmy, że tam, no wiadomo, był system cały ofiarniczy, tak? Żeby być czystym, mieć czystość rytualną, żeby mieć oczyszczenie z grzechu. To świątynia była wymagana. Tak? Nie można było sobie złożyć ofiary byle gdzie chciałeś. Tak? Tylko musiałeś tutaj konkretnie brać udział w tym, co się tam dzieje, w całej społeczności. Tak? I mówiliśmy sobie, były te dowody nawet spoza chrześcijańskich pism żydowskich, jak Talmud, Miszna i tak dalej, że przez te ostatnie 40 lat przed zburzeniem świątyni, czyli od czasu, jak Jezus został ukrzyżowany, to ta czerwona wstążka w dniu pojednania, ona przestawała bieleć. Tak? Rozważyliśmy sobie, że Żydzi tam co roku przywiązywali czerwoną wstążkę na kozła chyba to było i w momencie, kiedy podczas tego święta jakby Bóg przebaczał grzech ludu, to ona się stawała biała. Tak? A przez te 40 lat od momentu, kiedy Jezus umarł na krzyżu, to ta wstążka nigdy nie stała się biała. Tak? Była cały czas czerwona. Jakby system już nie działał, można powiedzieć, już to, co tam było. Tak? Bo prawdziwy baranek już został złożony w ofierze. Tak? Naród się dalej kurczowo trzymał budynku. Tak? I Jezus mówi w Mateusza 23, 38, oto dom wasz pusty zostanie, a potem w 24 rozdziale on zapowiada fizycznie, że to będzie zrównane z ziemią. Coś zapowiada niewyobrażalnego dla tamtych ludzi, którzy to słuchali. Tak? No bo jak to teraz będzie świat wyglądał? Jak my będziemy oczyszczeni z grzechów? Jak będziemy czyści przed Bogiem? Jak będziemy mieli społeczność z Bogiem, skoro to będzie rozwalone i on tam nie będzie już mieszkał? Tak? No nie da się, przecież to jest niewyobrażalne. Tak? Boża obecność się wyprowadziła z budynku, a prawdziwą świątynią jest teraz Jezus, powiedział. Tak? On sam i Jego ciało, czyli Kościół. Tak? I Jezus w tym momencie wychodzi ze świątyni po ogłoszeniu tego, że ona jest pusta i uczniowie, oni idą wszyscy na Górę Oliwną. Tak? I stąd jakby ten 24 rozdział Ewangelii Mateusza nazywa się, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, no, mowa na Górze Oliwnej jakby, Olivet Discourse, tak? Czyli że to, co tu teraz będziemy rozważać, to jest to, co Jezus wygłosił na Górze Oliwnej. Tak? I to obejmuje rozdziały 24 i 25 Ewangelii Mateusza. To jest długa mowa. No przeczytajmy sobie ten rozdział 24, nie cały, ale tam od pierwszego wersetu do 44. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. A kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w szabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Taki obszerny fragment. To jeszcze w sumie nie koniec jest rozdziału 24, bo Jezus tam mówi więcej rzeczy. Może tak, na wstępie powiem tak, żeby tu nie chcę robić jakichś podstępów czy coś w tym stylu, tak? Zawsze jak czytamy to, uważamy, że to jest dla nas, tak? Że to jest do nas powiedziane, co będzie w przyszłości, tak? Jak będzie to wszystko wyglądać, kiedy Jezus przyjdzie w bliżej nieokreślonej przyszłości, tak? Ale wkrótce. A ja chcę, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na tą całą mowę, gdzie Jezus to zapowiedział i to się stało. Że to już było, tak? To nie znaczy, że my nie mamy żadnej lekcji z tego, nie mamy nic, że tak powiem, do wzięcia dla siebie, bo jest dużo nauki dla każdego chrześcijanina, który żyje przez wszystkie wieki, jakie żyliśmy. Wszystko, co Jezus powiedział, jest wartościowe i ważne dla każdego człowieka, ale mówi pewne rzeczy, prorokuje o konkretnych wydarzeniach. I chcę dzisiaj, i nie tylko dzisiaj, ale pokazać i wam, że wierzę, że to, co tutaj Jezus powiedział, wypełniło się. Taki szok pewnie. Bo słyszymy, słońce się zaćmi, księżyc, gwiazdy spadają i tak dalej, a tu wstaje Kamil i mówi, że to wszystko już było, tak? No ale mam nadzieję, że jak posłuchacie, to może zobaczymy, tak? Jak będzie. Więc Jezus mówi, uczniowie mu pokazują, tak? Rozważaliśmy, że jakie tu piękne kamienie są. One ważą tyle ton. To jest niemożliwe, że tutaj to się rozwali. Jezus mówi, czy nie widzicie tego, tak? Że tu nie zostanie kamień na kamieniu. Choćby nie wiem, jakie te wielkie kamienie były z tej świątyni, jak ona potężna była, bo jak sobie możemy włączyć na YouTubie na przykład jakieś tam rekonstrukcje takie cyfrowe, jak wyglądała ta świątynia, to naprawdę było takie jak cud świata. To było wielkie, potężne. A Jezus mówi, nie będzie kamienia na kamieniu. Tak? Dzisiaj nie ma żadnego kamienia na kamieniu. Tak? Już kiedyś mówiłem, że jak ktoś myśli, że ściana płaczu to jest jakaś tam ściana świątyni, to nie jest. Tak? To jest po prostu ściana fundamentu, który był dobudowany przez Heroda, żeby pomieścić tam cały plac i to, co tam, gdzie ludzie chodzili przed świątynią. Tak? Ale z samej świątyni nie ma kamienia na kamieniu zgodnie z tym, co Jezus powiedział. Tak? To jest potwierdzone archeologicznie, historycznie. To ludzie, którzy to badają, oni wiedzą, czym jest ściana płaczu. Tak? I czytamy tam słowa, mówi Jezus. Oni przyszli na Górze Oliwnej i zaczęli się ciekawić, tak? Bo skoro Jezus mówi, że to świątynia zostanie rozwalona, cały ten wszechświat praktycznie, mikrokosmos będzie rozwalony, to gdzie Bóg mieszka będzie rozwalone, no to chyba warto dowiedzieć się coś więcej na ten temat. Tak? I uczniowie przychodzą do Jezusa i pytają Go, tak jak zresztą często zwykli to czynić na osobności. Kiedy już byli gdzieś na osobności, pytali Go o to, co On mówi, żeby im wyjaśnił. I pytają Jezusa, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Takie pytanie, tak? My jako Polacy czytamy to, no to co pytają się? No? Kiedy to się stanie, kiedy się te kamienie rozwalą, jaki będzie znak Twego przyjścia? Tak? Czyli my już widzimy powtórne przyjście Jezusa i końca świata. No to skoro mówi końca świata pytają, no to znaczy, że ten świat się rozwali, tak? No bo musi być koniec świata. Tak? Czyli kosmos, niebo, ziemia, to które teraz widzimy fizycznie. Tak? Jako tacy zachodni współcześni czytelnicy, no tak rozumiemy. Nie da się tego inaczej zrozumieć przecież. Jezus mówi bardzo konkretnie. Tak? Ale musimy poznać kontekst tych ludzi, tak? My już rozważaliśmy trochę, czym była świątynia dla tych ludzi, jak oni rozumieli to wszystko, tak? O co oni pytali. I tu ludzie właśnie w większości się upierają, że tu jest 3 albo 4 pytania ludzie zadają Jezusowi, tak? Bo pytają się o świątynię i o koniec świata, tak? Dlaczego to jest, wierzę, błędne myślenie, tak? Bo pierwszy punkt, tak naprawdę w tłumaczeniu tam oryginalnie tam oni nie pytają o koniec świata, tylko o koniec wieku. Może jak czytacie inne przekłady, nie wiem, jakiś czy polski przekład tak tłumaczy, chyba tłumaczy, podejrzewam, uwspółcześniona Biblia Gdańska, to oni czytają, mówią, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca wieku. Tam jest słowo, które się mówi aionos po grecku, to oznacza wiek, epoka, era, to nie znaczy świat. Świat taki materialny, jak znamy, to jest w Grece słowo kosmos. Gdyby pytali o to, czy świat się skończy taki, jaki go widzimy teraz, to by zapytali kosmos. Oni mówią, kiedy się skończy ten wiek, tak? Kiedy się skończy ta era w takim razie. Bo mówił, że zniszczy się świątynia. I Żydzi, oni dzielili historię na 2 okresy, można powiedzieć. Ten wiek, tak? Ten wiek, czyli wiek pod prawem i świątynia, to całe funkcjonuje Stare Przymierze, to jest ten wiek, w którym oni żyją i wiek, który ma nadejść, czyli era Mesjasza. Oni wierzyli, że jak przyjdzie Mesjasz, to następuje nowa era. I to zburzenie świątyni dla nich było równoznaczne z końcem tego wieku, tak? Bo jeśli zniszczona zostanie świątynia, to prawo nie może zostać zrealizowane w pełni. Nie ma już systemu rytualnego, nie ma już systemu ofiarniczego, oczyszczeń i tak dalej. No bo jak to wykonać, jeśli nie ma świątyni? Tak? To coś się w takim razie kończy. Tak? Ten świat, który oni znają, kończy się. Nie? System ofiarniczy był ich całym światem, bo od tego zależała ich czystość taka religijna przed Bogiem. to, że oni mogli mieć społeczność z Bogiem, zawsze było w tym miejscu. Tak jak kiedyś był namiot zgromadzenia, tak to jest świątynia. Tu oni przychodzili, żeby doświadczyć Bożej obecności, bo Bóg nie mieszkał w sercach wierzących tak jak teraz. To jest nowe przymierze, kiedy Jezus mieszka w sercu wierzącego. Wcześniej nie mieszkał w wierzących, w sercach. Także każdy miał społeczność z Bogiem taką, jak teraz my możemy mieć. To było miejsce zgromadzenia, to było miejsce spotkania z Bogiem. Więc gdy świątynia pada, to się kończy pewien świat. Tak? Kończy się ich świat, taki jaki znają. Prawo nie może być wypełnione w pełni wtedy. Tak? I uczniowie pytali o koniec wieku Starego Przymierza tak naprawdę, którego centrum stanowiła świątynia. Tak? Świątynia była centrum przymierza Izraela z Bogiem. Rozważaliśmy sobie, jaki jest kontekst tego, tak? Bo często czytamy to, tak wyciągamy z kontekstu i aha, tu Jezus prorokuje o tym i jakby nikt nie patrzy na to, co Jezus wcześniej robił. Tak? Ja po to też to podsumowanie zrobiłem, żebyśmy sobie przypomnieli, co Jezus robił i o czym mówi w tych poprzednich rozdziałach. Tak? 21, przypowieść o dzierżawcach winnicy, gdzie winnica zostaje odebrana, oddana innym. Tak? W 22 rozdziale przypowieść o uczcie weselnej, gdzie król wysyła wojsko, pali miasto morderców. W 23 ogłasza biada dla faryzeuszy uczonych w piśmie i kończy, oto wasz dom, czyli świątynia, zostanie pusty. To cały czas jest jedna całość. Tak? To się wszystko kontynuuje. I kiedy uczniowie wychodzą ze świątyni, w tym 24 rozdziale, to oni są wstrząśnięci tymi słowami. Tak? To my często tak czytamy, że oni się tylko tak zachwycają, że takie ładne kamienie, tak? I tak dalej. I też to tak było. Ale oni słyszeli to wszystko, co Jezus mówił i Jezus zapowiedział, że to będzie rozwalone, więc dla nich to też był szok. Tak? Oni nie mieli takiego rozumienia jak my, że nowe przymierze nadchodzi, że Jezus to przecież kiedyś powróci. Oni w ogóle nie rozumieli, że Jezus ma umrzeć, nie? W tym czasie, kiedy oni z nim byli. Oni myśleli, że on usiądzie na tronie jako król. Oni w ogóle nie przyjmowali wiadomości, że Mesjasz umrze, a co dopiero, że on pójdzie, wstąpi do nieba i ma kiedyś wrócić i tak dalej. Co nie? Oni w ogóle nie mieli takiego myślenia, jak my teraz mamy po wiekach. I oni pokazują, Jezus mówi, nie zostanie tu kamień na kamieniu. Tak? I te ich pytanie jest taką reakcją na tę groźbę, bo Jezus zagroził temu systemowi praktycznie, też można powiedzieć, że to będzie rozwalone. I mówią, kiedy to zburzenie nastąpi, które zapowiedziałeś, oni nie mieli powodu pytać o koniec planety. Tak? To by było totalnie wyrwane z kontekstu. Dlaczego, skoro Jezus mówi cały czas o świątyni, mówi, że tu biada, ogłasza sąd nad tym pokoleniem, nad tym narodem, więc to by było totalnie odklejone, jakby nagle się spytali o koniec planety. Więc oni rozumieją, co Jezus mówi, oni żyją w tym, oni są Żydami, oni uczestniczą w tym wszystkim od dziecka. Oni pytali o koniec Starego Przymierza, koniec systemu, który Jezus właśnie przeklął, tak? Można powiedzieć. Jak porównamy sobie Ewangelie inne, które też mówią na ten temat, bo mówi i Marek, i Łukasz. Tak? W Ewangelii Marka 13 rozdział, w 4 wersecie Marek opisuje też tą mowę na Górze Oliwnej, i on mówi, uczniowie zadają inaczej pytanie w Marka relacji. Mówi, powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać. Czyli pytają się, kiedy zacznie się spełniać to, co powiedziałeś przed chwilą do faryzeuszy, do tych ludzi, że zapowiedziałeś, że świątynia się zniszczy. Kiedy to się zacznie spełniać? Jaki będzie znak tego? Nic nie mówi o końcu planety, tak? Nie ma mowy o końcu świata. Łukasz w 21 rozdziale też opisuje to, w 7 wersecie i mówi, oni zadają tam takie pytanie. Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Też nie ma nic o końcu świata, tak? Oni się pytają znowu w kontekście. Zapowiedziałeś zniszczenie tego? Zapowiedziałeś, że kamienie się rozwalą? To już nie będzie tego, więc powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak? Jakby po czym mamy poznać, kiedy to się zacznie? Więc oni mają zgranie. Wszyscy apostołowie, którzy opisują, wszyscy ewangeliści. Tak? U Marka i Łukasza pytanie dotyczy wyłącznie zburzenia budowli praktycznie. Tak? Nie, u Mateusza też musi w takim razie oznaczać to samo. Tak? Mateusz użył tego terminu aion jako wiek, bo on pisał głównie swoją Ewangelię do Żydów, w sensie do ludzi z narodu żydowskiego. Tak? I dla nich koniec świątyni był końcem ich wieku, ich ery, tak? On jakby był w tym całym kontekście. Nawet zauważmy, że kiedy Mateusz pisze, wszyscy używają na przykład określenia Królestwo Boże. Mateusz pisze Królestwo Niebios. Tak? On wiedział, do kogo pisze. Wiedział, że Żydzi nie używają tego słowa Jahwe, tak? Nie chcą powiedzieć tego na głos. Oni przez wzgląd na szacunek do imienia Bożego mówią Królestwo Niebios, tak? Żeby nie wypowiedzieć na przykład imienia Boga. Nie? Więc skoro oni piszą takie pytanie, więc jest zgranie z tym, że jest inny odbiorca listu. Łukasz na przykład pisze bardziej do ludzi z pochodzenia pogańskiego. Tak? I on na przykład często tłumaczy różne rzeczy, które się działy. Takie, żeby czytelnik zrozumiał. Nie rzuca takich jakichś tam tekstów ze Starego Testamentu i oczekuje, że każdy zrozumie. Albo jakiś ten kontekst żydowski, typowo kulturowy. Tylko on tłumaczy na przykład dla czytelnika. Nie? W całej tej mowie pojawiają się znaki, o których Jezus mówi, które tak naprawdę miały sens tylko wtedy. Dzisiaj to nie ma już sensu. Na przykład, gdyby Jezus mówił o końcu świata za 2000 lat w tamtym momencie, no to niektóre te instrukcje by były bezużyteczne tak naprawdę, bo mówi uciekajcie w góry. Tak? No to jeśli cały świat płonie, gwiazdy spadają, rozwala się cała planeta, no to ucieczka w góry nic nam nie da, tak? Jeśli by nam miała dać coś ucieczka w góry, to wszyscy chrześcijanie powinni mieszkać w Zakopanym pod Tatrami w razie, gdyby Jezus przyszedł, no to żeby było blisko do ucieczki. Tak? Wszyscy chrześcijanie powinni się przeprowadzić w góry. W objawieniu jest napisane, że morza już nie będzie, więc widocznie Jezus nie lubi morza, woli góry. Tak? Więc powinniśmy się przeprowadzić. Tutaj nie jesteśmy bezpieczni w razie, bo byśmy nie zdążyli dojechać. Bo Jezus mówił, że jak już się zacznie, to szybko będzie trwało. Nie? On mówi, że kto jest w Judei, tak? Niech ucieka w góry. No my nie jesteśmy w Judei, jesteśmy w Polsce. Nie? Jeśli Rzymianie oblegają miasto, to wtedy to ma sens. Tak? I to miało sens, bo kiedy chrześcijanie uciekli przed oblężeniem, to uciekli właśnie w góry, do miasta, które się nazywa Pella, tak? Kiedyś tam. I uratowali swoje życie. I to zastosowali się konkretnie do słów Jezusa. Uciekajcie w góry. I uciekli tam. I to miało naprawdę dla nich wielkie znaczenie. Tak? Jezus mówi, módlcie się, żeby ucieczka nie wypadła w szabat. Czemu mamy się o to modlić? Obchodzimy szabat? Nie? Jakie to ma dla nas znaczenie? Tak? Bo w szabat, w tamtym czasie, kiedy Żydzi obchodzili szabat, tak, to bramy były zamykane miasta. Nie było ucieczki w szabat. Całe miasto było praktycznie zamknięte. Nie można było, był przepis przecież narzucony przez faryzeuszy, że możesz przejść tam ileś kroków, tak? Jeśli ktoś by cię zobaczył, że idziesz tam nie wiadomo co, to jeszcze by cię ukamienowali, bo przekraczasz szabat. Tak? Jezusa nieraz przecież, no zawsze chcieli go za to, że coś robi w szabat, zabić. Nie? Podróże były ograniczone wtedy po prostu. Tak? I to ma tak naprawdę tylko sens tej Judei pierwszego wieku, tak? Gdzie Żydzi jakby doświadczają tego. Co nie? Więc Jezus mówi to wszystko w tym kontekście, w którym oni żyją, co nie? A nie o globalnym końcu planety. Bo mówię, gdyby to miał globalny koniec, to nie ma sensu uciekać, bo i tak wszystko się rozwali. Nie? Więc uczniowie nie byli, że tak powiem, odklejeni od kontekstu, tylko oni rozumieli, że przyjście Pana, czyli to jest słowo paruzja, tak? Które się często mówi, to w tym konkretnym fragmencie tak naprawdę, no i tak jak Grecy opisywali, jak to słowo jest używane, to to słowo jakby pokazuje, że jest wizyta króla, tak? Wizyta króla, gdzie jest objawienie mocy, objawienie sądu króla. Tu jest konkretnie nad Jerozolimą, tak jak czasami Bóg przychodził w Starym Testamencie. Kiedy dojdziemy do tego w innej, kolejnej części, bo Bóg, czytamy w Starym Testamencie, już przychodził. To jest też szok, nie? Bo go nie było widać. Nie? Bo przychodził w sądzie nad Egiptem albo Babilonem i są opisy tego w Starym Testamencie, jak Bóg przychodził. Jest koniec wieku, tak? Koniec panowania prawa mojżeszowego, koniec panowania świątyni. To się skończyło. Nowe przymierze zaczęło się wraz z Jezusem. Więc Jezus nie zapowiedział dwóch różnych wydarzeń, zburzenia świątyni i końca świata, tylko jedno wielkie, jakby wielkie coś, co się stało, co zmieniło dzieje świata tak naprawdę. Świat już nie jest taki sam, jak wcześniej był. To, jak Bóg działa, nie jest takie samo, jak wcześniej działał. To, że mieszka teraz, że mamy nowe przymierze, to była potężna zmiana tak naprawdę. Tak? To nam się wydaje, że to jest takie normalne i zwyczajne, tak? Bo No bo tak, no co tutaj, wiadomo, normalka, tak? Że kiedyś było stare, a teraz jest nowe, ale dla tych ludzi, którzy żyli w tym okresie przejściowym, to był szok taki, tak? To jak to teraz będzie wyglądać? Jak będziemy oczyszczeni z naszych grzechów? Jak będziemy oczyszczeni rytualnie, tak? Skoro to wszystko będzie rozwalone, no Jezus umarł i tak dalej. My później widzimy to, czytamy, bo my już żyjemy z innej perspektywy, ale List do Hebrajczyków to opisuje. Co oznacza na przykład ofiara Jezusa, jednorazowa i tak dalej. On tłumaczy to tym ludziom, którzy wtedy uwierzyli, żeby oni wiedzieli, jaka jest prawda w Jezusie. Co się zmieniło? W 4 wersecie Jezus mówi: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Czytamy: Jezus odpowiadając rzekł im. Czyli Jezus teraz zaczyna swoją odpowiedź dla tych ludzi, dla uczniów, tych konkretnych, którzy go zapytali o to, kiedy to się będzie działo, jaki będzie znak przyjścia tego, jaki będzie znak rozwalenia tej świątyni. I Jezus mówi pierwsze: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Tak w Biblii Warszawskiej. No. I chociaż ta wersja się wydaje takim ogólnym ostrzeżeniem, tak, że ogólnie, no wiadomo, trzeba uważać, żeby nas to nie zwiodło, no, ale co to znaczy tak naprawdę? Tak? Dlaczego tak uważać? Nie? Bo Jezus się zwraca bezpośrednio do uczniów swoich, tych, którzy go pytają, tak? I mówi: baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Czyli mówi do tych ludzi, którzy słuchają. Tak? Gdyby Jezus mówił o wydarzeniach, które są oddalone 2000 lat temu, tylko dla nas, tak, załóżmy, to ostrzeżenie takie skierowane do Piotra, do Jana, do Jakuba, którzy go o to pytali, to by było takie w sumie no, trochę bez sensu, bo Jezus mówi was konkretnie. Wiem, że można to uznać jako was, że Kościół, tak? Ale Jezus mówi do konkretnych ludzi, którzy mu zadali pytanie. Tak? I Jezus ich przygotowuje konkretnie na to, co napotka lud i wierzących i Kościół w tym najbliższym czasie, w tych dekadach nadchodzących. Bo wiemy, że od śmierci Jezusa minęło około 40 lat, tak? Do momentu zniszczenia świątyni. I ten okres między tymi latami, między 30 a 70 rokiem w Judei to jest bardzo wielkie takie napięcie polityczno-religijne. Tak? My tego nie wiemy, ja też tego nie wiedziałem. Dla mnie to było po prostu, no, że tam pożar był w świątyni, tak? Kiedyś tak myślałem. Ktoś podłożył ogień, pożar się zrobił, się spaliła, no i nie ma, tak? No i Rzymianie wpadli, wygonili Żydów, rozproszyli ich po całym tym i wygnali ich. I już dopiero wrócili w 1947 czy 8, nie pamiętam dokładnie, tak? Takie było moje myślenie, tak? Że tam w sumie, no co tam się mogło dziać? A to był bardzo intensywny okres w tamtym miejscu, tak? I po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa to w narodzie żydowskim było cały czas takie oczekiwanie, że przyjdzie ten Mesjasz, tak? Polityczny wyzwoliciel ma przyjść, przecież on ma nas wyzwolić z władania Rzymu. Nie? Jezusa zabili, bo nie uwierzyli, że on jest Mesjaszem, więc czekali dalej. Tak? Kiedy w końcu ten Mesjasz przyjdzie i zrzuci jarzmo Rzymu? Tak? I Jezus wiedział, że jak on odejdzie, to zaraz się znajdą jacyś liderzy, którzy będą próbowali przyjąć tą rolę Mesjasza. Tak? I to ostrzeżenie tak naprawdę w tym wersecie 4 to jest bardzo ważne, tak? Bo się pojawią konkretni fałszywi Mesjasze. I Jezus kładzie nacisk na czujność, bo wiedział, że się zbliża sąd nad Jerozolimą. Już niedługo będzie, 40 lat, czyli czas jednego pokolenia praktycznie w Izraelu. Tak się uważa, że to jest czas jednego pokolenia u Żydów, 40 lat. 40 lat chodzili po pustyni. To jest liczba próby jakby też. Jezus dał czas próby na to, żeby ludzie no, uznali Jezusa jako króla, jako Mesjasza i słuchali Jego słowa. Tak? I będzie to traumatyczny czas, bo sąd nie jest lekki. Tak? To nie było po prostu pomachanie palcem, tylko ludzie szukali ratunku, szukali nowego Mesjasza. Tak? I pierwszym znakiem tego zbliżającego się końca tego wieku staroprzymierzowego nie jest jakiś kataklizm kosmiczny, tylko religijna taka dezinformacja. Jezus ostrzega, że odrzucili Go jako prawdziwego Mesjasza, te elity Go odrzuciły, Izrael Go odrzucił w większości, tak? To otworzy drogę dla oszustów, którzy będą przychodzić i będą chcieli zgubić lud. I czytamy w 5 wersecie, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Czyli Jezus mówi, przyjdzie wielu w tym imieniu Mesjasz, tak? Chrystus. Przyjdą ludzie, którzy będą się podawać za Mesjasza. I oni zwiodą wielu osób. z narodu Izraela. Tak? I historycznie, konkretnie w pierwszym wieku mamy praktycznie pełno imion, pełno ludzi, którzy przyszli i mówili, że są Mesjaszem. Ja tego nie wiedziałem na przykład kiedyś. Ale konkretnie słowa Jezusa się spełniały w tym czasie. Tak? Werset piąty mówi, wielu przyjdzie, czyli ilość, i wielu zwiodą, że będą skuteczni ci zwodziciele. I jakie są dowody? Tu już wcześniej wspomniany ten Józef Flawiusz, ten historyk żydowski, który był kapłanem też, bo on doświadczył tego wszystkiego na własnej skórze. On żył w tym czasie, kiedy był ta Jerozolima była niszczona i tak dalej, więc on to widział na własne oczy. On znał Stary Testament, znał Pisma i on w tych swoich dziełach, Dawne dzieje Izraela i Wojna żydowska, on opisuje pełno postaci, które przychodziły i się mieniły Mesjaszami. I teraz wymienię wam kilku, tak? Żeby to nie było takie gołosłowne. On wspomina człowieka, który się nazywał Teudas na przykład, który był mniej więcej 44-46 rok naszej ery i on się pojawił, czytamy, za prokuratora Fadusa i on przekonał ogromną rzeszę ludzi, pisze Flawiusz, że wielką część ludu, żeby zabrali swój majątek i ruszyli za nim nad rzekę Jordan. Tak im powiedział, tak? I obiecał im jeszcze coś. Mówi, że podawał się za proroka, że on jest prorokiem i twierdził, że na jego słowo wody Jordanu rozdzielą się. Tak jak kiedyś szedł Jozue przez Jordan, on powiedział, że pójdźcie za mną, a na moje słowa Jordan się rozdzieli. I zobaczycie, że jestem Mesjaszem, że przejdziecie suchą stopą przez Jordan, tak? Nawiązał, że tak jak Mojżesz, jak Jozue. Skutek był taki, że ten prokurator Fadus, on nie czekał na żaden cud, że tak powiem. I on wysłał oddział Rzymian, dopadli tłum i zabili wszystkich tych ludzi. Po prostu wyrżnęli tam, wzięto do niewoli część zabili. Teudasowi ucięto głowę i przynieśli ją do Jerozolimy. Taki był ten Mesjasz, który konkretnie tak się zachował, jak Jezus mówi. Tak? Czytamy później, jak wam mówią, idźcie na pustynię, nie idźcie tam. Jak wam mówią, jest tutaj, nie idźcie tam. Tak? To są konkretne ostrzeżenia Jezusa, bo Jezus wiedział, że tam już nie będzie żadnego Mesjasza na pustyni, bo mówił, że kiedy to nadejdzie, to będzie to widać. Nie? Ludzie szukali tego nowego Mojżesza, nowego Mesjasza, ale znaleźli śmierć, bo zignorowali słowa Jezusa. A Jezus mówił prawdę, mówił, na co mają uważać. Mówił, kto, tak naprawdę to pokazało, że Jezus powiedział prawdę. Nie? Następnie się pojawił człowiek, który nawet jest w dziejach apostolskich opisany, tak zwany Egipcjanin, około 55 rok. On też sobie założył, że tak powiem, bazę na Górze Oliwnej, jak Jezus często siedział na Górze Oliwnej, tak? Tam, gdzie Jezus wypowiadał te słowa z Ewangelii Mateusza 24. I on obiecał, on zebrał 30 tysięcy ludzi, chociaż tam historycy dyskutują z tym trochę, ale żeby było wiadomo, że była ogromna rzesza ludzi i on im obiecał, że na jego rozkaz mury Jerozolimy runą, a on ich wprowadzi do miasta jako zwycięzca nad rzymskim wojskiem. I skutek był taki, że był wtedy prokurator Felix i on znowu uderzył na tych wszystkich ludzi tam ciężką piechotą. 400 osób zginęło na miejscu, 200 wzięto do niewoli, a reszta się rozpierzchła. No a sam ten Egipcjanin, prorok, uciekł i zaginął. Nie wiadomo, co się z nim stało. Ale znowu ludzie umarli, bo posłuchali fałszywego człowieka, który się mienił, że on jest Mesjaszem. Tak Jezus powiedział, tak. Oto mówią, jest na pustyni, to mówi, nie wychodźcie tam. Bo Jezus dbał o życie swoich uczniów. Nam się często wydaje, że to życie nie ma znaczenia, tak? Ale Jezus dbał o życie swoich uczniów, szczególnie dlatego, że ich misją było szerzenie Ewangelii. Później był jeszcze taki Dositeos, Samarytanin. On był liderem też grupy mesjańskiej w Samarii, czytamy, w pierwszym wieku. On podawał się za proroka jak Mojżesz, tak jak jest zapisane, że tak jak Piotr mówi o Jezusie, że proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan, to on się podawał, że on jest tym prorokiem właśnie. Tak? I to był tytuł mesjański, to był Mesjasz. Tak? On twierdził, że jest Synem Bożym, że jest jedynym, który potrafi właściwie zinterpretować prawo. I on wprowadził surowe, ascetyczne zasady, własny kalendarz religijny nawet ustanowił. Udało mu się stworzyć taką silną sektę, to się nazywało Dositeanie jakby. I ona przetrwała nawet kilka wieków po jego śmierci i on przekonał ludzi, że świat jest u progu wielkiej przemiany, a on jest kluczem tej całej przemiany. Tak? I według tradycji ten Dositeos zginął śmiercią głodową w jaskini, bo próbował tak jakby pokazać, że on znika i jest w niebo wzięty, żeby przekonać uczniów o swojej boskości. I on w tej świątyni po prostu umarł z głodu. Nie wiem do końca jakby czemu, ale jest napisane, że chciał tak pokazać, że on w niebo wstępuje, a chyba coś mu się nie udało i po prostu został w tej jaskini i umarł z głodu po prostu. Tak, także ci jego zwolennicy, oni byli odizolowani później, tak naprawdę od wiary w Jezusa. Przyjęli kogoś innego, nie? Na wiele czasu, bo żyli w takim fałszywym przekonaniu, że człowiek inny jest Bogiem, jest Mesjaszem, a on tam se gnił w jaskini. Nie? Później, chronologicznie, ale też pojawił się taki Szymon Mag, o którym mówią Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Tak? On jest jakby takim najbardziej znanym zwodzicielem w Biblii. I on zwodził, mówi, czytam, że używał magii i sztuczek, które często brano w tamtym czasie za autentyczne, takie znaki nadprzyrodzone. I Pismo mówi, że ludzie od najmniejszego do największego mówili o nim, ten człowiek to wielka moc Boża. Tak mówili o tym Szymonie Magu, tak? On po spotkaniu z apostołami, tam czytamy, że próbował nawet kupić moc udzielania Ducha Świętego, tak? Jak on wpływał na ludzi, był czczony praktycznie jak Bóg. Jemu kobieta towarzyszyła, to jest też tam z zapisków historycznych i z tradycji Kościoła. Towarzyszyła mu kobieta, która się nazywała Helena i on ją przedstawiał jako pierwsza myśl Boga, tak to nazwał, enoja, że to jest wcielona pierwsza myśl Boga w ludzkie ciało. I on przekonał tysiące Samarytan, że on jest najwyższym objawieniem Boga, ten Szymon Mag. Tak? Koniec jego historii jest taki, że w różnych apokryfach i przekazach historycznych takiego ojca Kościoła, na przykład Justyna Męczennika, tam pada, że Szymon poszedł do Rzymu i on próbował rywalizować z Pawłem i Piotrem w Rzymie. I według legendy on chciał udowodnić swoją moc w taki sposób, że próbował wzlecieć do nieba z wieży, takiej Forum Romanum. I dzięki modlitwie apostołów, te demony, które podtrzymywały go, tak jest w tych zapiskach, że on rzeczywiście latał dzięki mocy demonicznej, to apostołowie w modlitwie tam zgromili to i te demony przez to puściły go i on spadł z tej wysokości i zginął na miejscu. Czy wkrótce potem, przez to, że zleciał z takiej wysokości. I ci jego wyznawcy, oni się stali jedną z takich pierwszych sekt gnostyckich. To była taka ważna herezja w pierwszym kościele. Ważna w sensie niebezpieczna, która zwodziła ludzi od wiary w Jezusa. Od takiej czystej, prawdziwej wiary. I prowadziła ludzi w stronę takiej magii, ezoteryki. Wszystko było jest takie inne. Możecie sobie poczytać też. Byli też, Flawiusz opisuje, że Judea była w tym czasie pełna ludzi, którzy mamili lud obietnicami zbawienia. Jeden z nich obiecał ludziom wyzwolenie i koniec nieszczęść, jeśli tylko pójdą z nim na pustynię. Znowu potwierdzają się słowa Jezusa. Znowu Festus wysłał wojsko, ten cały prokurator, czy jak on tam. I znowu zabili ludzi. Był taki Menachem i jeszcze inni liderzy w czasie powstania tych zelotów, w tych latach już końcowych, 66-70, w trakcie samego oblężenia Jerozolimy tam się pojawiali tacy liderzy właśnie. Ten Menachem, syn Judy Galilejczyka i on wkroczył do Jerozolimy jak król w lśniącej zbroi. Tak? Czy był jeszcze taki Szymon Bar-Giora? To byli ludzie, którzy walczyli ze sobą. Oni tak naprawdę niby byli wszyscy Żydami, ale te frakcje wybijały się nawzajem. Oni w pewnym momencie zabili kapłanów wszystkich. Przyszli i ustanowili wieśniaka, bawili się, śmiali się, ustanowili jakiegoś pierwszego, lepszego wieśniaka, przebrali go w strój kapłana i powiedzieli, idź do świątyni, odprawiaj teraz ofiary i tak dalej. Był bardzo taki czas, gdzie było wielkie bezprawie, jak to Jezus mówi. Nie? Była wojna domowa tam w tych murach w Jerozolimie. To nie tak, że tylko Rzym napadł i ich zniszczył, tylko oni sami siebie wybijali praktycznie, ci ludzie, którzy tam byli. Oni zamiast walczyć z Rzymem, to każdy miał swojego Mesjasza, ci z tej strony mieli swojego, ci z tamtej swojego i Mesjasze walczyli między sobą nawet. Tak? Się zabijali tam. Później nawet to doprowadziło do głodu, bo rozwalali sobie magazyny z żywnością, które w mieście były i tak dalej. Jezus o tym mówi też. I dlaczego to było takie skuteczne? Bo po odrzuceniu Jezusa, w tym narodzie żydowskim była taka no, potrzeba Mesjasza. Tak? Oni nawet jak o Jezusie czytamy, oni wszyscy czekali na Mesjasza. I to czekanie się nie skończyło, nawet jeszcze bardziej było. I ludzie byli zdesperowani, bo były wielkie podatki ze strony Rzymu i takie religijne rzeczy ze strony Rzymu. Każdy, kto obiecywał cudowne ocalenie, no to znajdywał posłuch, bo o, znalazł się ktoś, kto coś obiecuje, to warto go słuchać. Nie? I Flawiusz pisze o tym okresie w taki sposób. Mówi, oszuści i ludzie mieniący się natchnionymi przez Boga, którzy dążyli do przewrotów i zmian, bałamucili lud i wiedli go na pustynię, udając, że Bóg tam im ukaże znaki wyzwolenia. Flawiusz, on to pisał, on nie był chrześcijaninem. Chociaż myśli się, że później został chrześcijaninem. Chociaż niektórzy myślą, że jest to jakaś tam manipulacja chrześcijańska. Ale on to pisze jako niewierzący w Jezusa człowiek, tak? Więc jeśli Mateusza, ten 24 rozdział, miałby dotyczyć naszych czasów, tych, w których teraz żyjemy, to byśmy musieli też zignorować to, że to wszystko się już wydarzyło. I to bardzo konkretnie, tak, namacalnie jest potwierdzone. Tak? Wielka precyzja, że w tym pokoleniu nawet, które Jezus powiedział, nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Tak? To jest bardzo problematyczny werset w Kościele ogólnie, tak? Bo każdy się zastanawia, co to za pokolenie w takim razie. Jezus mówi, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie, co powiedziałem. Niektórzy próbują rozdzielać to, że tam do wersetu 31, gdzie jeszcze takie są rzeczy związane z Jerozolimą, no to pewnie Jezus mówi o tym wszystkim, ale już te kosmiczne rzeczy, jak słońce, jak niebo, jak gwiazdy spadają i tak dalej, to już pewnie nie ma tego na myśli. Tak? Ale nie da się tego tak udowodnić na podstawie gramatyki i języka w Grece. Tak? Skoro Jezus jakby podsumował to wszystko, że wszystko się stanie. Plus musimy wiedzieć, że w Ewangelii Mateusza, Mateusz konsekwentnie, kiedy Jezus się wypowiada, że to pokolenie, to zawsze mówi do tych ludzi, którzy konkretnie go teraz słuchają w tym momencie. Jakikolwiek nie weźmiecie fragment z Ewangelii Mateusza, wcześniejsze rozdziały, kiedy na przykład Jezus mówi, do czego przyrównam to pokolenie? Graliśmy wam, nie chcieliście tańczyć. Jak się mieliśmy smucić, to nie chcieliście się smucić. Ciągle wam coś nie pasowało. Tak? I jak Jezus konsekwentnie, kiedy mówi to pokolenie, to mówi do ludzi, którzy go słyszeli w tym momencie. Tak? Więc Jezus ostrzegał uczniów, nie dajcie się zwieść tym ludziom, bo to jest poważne niebezpieczeństwo. Tak? To było poważne niebezpieczeństwo, nie jakieś byle co. I chrześcijanie, pamiętając te słowa, oni się nie dali wciągnąć w te powstańcze jakieś zelotowe, gorączkę, że tutaj teraz musimy lecieć szybko, bo tu Mesjasz jest tam i tam, i albo tam jest, albo tu schowany. Ci ludzie uwierzyli Jezusowi, nie? I trzymali się twardo Jezusa, chociaż się waliło i tak dalej, wszystko dookoła. Wielkie bunty, tu Mesjasze przychodzą, każdy obiecuje, że tutaj cuda się będą działy i uwolni tych ludzi i zbawi od Rzymu. W międzyczasie Rzym atakuje, to uczniowie co robili? Ale Jezus powiedział, no widzimy to wszystko, no głody, tu wojska idą i tak dalej. No wszystko wskazuje na to, że zaraz umrzecie. Nie? To musimy mieć jakiegoś Mesjasza, Zbawiciela. Ale Jezus powiedział. I oni się trzymali twardo, choćby nie wiem co się działo, słowa Jezusa. I się nie dali w to wciągnąć. I wszystkie te postacie, o których wspomniałem, tak, które wymieniałem, tych Mesjaszy, oni się pojawili po Jezusie przed tym 70 rokiem, jak się została zniszczona świątynia i Jerozolima została spalona. Tylu ich było i jeszcze więcej niewymienionych zmienia, że tak powiem. I ci ludzie działali dokładnie tam, gdzie wskazywał Jezus. Tak? Pustynia, góry, Jerozolima. Wszystko to, co Jezus powiedział, tak było. Nie? I każdy, kto się dał zwieść, jak Jezus ostrzegał, żeby się nie dać zwieść, to stracił życie albo wolność, bo był wzięty w niewolę. To już, że tak powiem, lepsza sytuacja. Więc Jezus, tak mówiąc te słowa, tak naprawdę ratował swoich uczniów przed udziałem w tych takich momentach samobójczych, można powiedzieć. Bo Jezus wiedział, jak się skończy ich historia. Nie? I oni sobie wzięli te słowa do serca, tak? Że wiedzieli, że żaden z tych Mesjaszów nie jest tym prawdziwym Mesjaszem, bo Jezus jest. I musimy sobie też wyobrazić, że Jezus mówił, ja wkrótce wrócę, ja wkrótce przyjdę, wkrótce ten sąd będzie. Tak? A tu mijają lata, mija 10 lat, 20 lat, 30 lat, nic się nie dzieje. Tak? To jest cały czas napięcie takie. Człowiek jest bardzo, ta wiara jest wystawiana na próbę bardzo. Nie? Poznaliśmy historii trochę. Kolejne wersety nie wchodzę, ale ja nie chcę, żebyśmy tutaj teraz mieli wykłady historyczne po prostu, ale też, tak jak powiedziałem, to, że wierzę, że Jezus mówił do konkretnych ludzi w konkretnym czasie, wierzę, że to się wypełniło, te słowa Jezusa, tak jak powiedział, w tym pokoleniu wszystko się wypełniło, ja tak wierzę, to my mamy lekcje różne do wzięcia z tego. Tak jak czytamy Stary Testament, tak? Nie wiem, czytamy na przykład proroka Jeremiasza, który przepowiedział do ludu: słuchajcie, jak przyjdzie Babilon, to mamy się im poddać, bo jeśli tego nie zrobicie, to zostaniecie zniszczeni, osądzeni, bo Babilon jest w rękach Boga, tym, który osądzi tu grzech, tak? Więc jeśli wierzymy, że tam to się stało, tak? Wiemy, że się stało, później było napisane dalej w kolejnych księgach, ale jednocześnie możemy też wziąć z tego lekcję, żeby słuchać tego, co Bóg mówi tak naprawdę, bo jeśli nie słuchasz tego, co Bóg mówi, co tu teraz konkretnie Jezus mówi, no to będziecie czekać sąd. I nie mówię tylko o fizycznym, tak? Bo to ten, kto nie słucha słów Jezusa, to tak naprawdę nie może się mienić wierzącym w Jezusa, bo słowa Jezusa to jest część Jezusa jakby. Nie da się oddzielić osoby Jezusa od Jego słów, tak? Więc nie można powiedzieć, że wierzę w Jezusa, ale nie słucham, co On mówi. Więc do tego jest bardzo ważne, żeby słyszeć, co Jezus mówi, tak? Co powiedział. I nie wiem, ja takie miałem też refleksje nad tym, co tam się działo, tak? I tak dalej. Jakby takie pytanie i wam chcę też zadać, tak? Jakby gdzie buduje swoją świątynię? Bo uczniowie byli zafascynowani tą potęgą, tak? Że tu jest piękna budowla, że Jezus właśnie ją przeklął. Ale przecież to takie piękne jest. I mówi, że dom zostanie pusty, nie? I często myślimy Bożą obecność z takim blaskiem sukcesu, że kiedy jest sukces, kiedy dzieje się dobrze, to znaczy, że jest Boża obecność w moim życiu, że Bóg błogosławi, tak? Mam pieniądze, to znaczy, że Bóg błogosławi. Mam dom, to znaczy, że błogosławi. Mam samochód fajny, to też błogosławi, tak? Czy uczniowie, apostołowie mogli takie coś powiedzieć? Kiedy byli bici, zażynani, ludzie podpalani jako żywe pochodnie przez Nerona, zjadani przez te różne zwierzęta, przez psy, przez wilki, przez te lwy i tak dalej na tych arenach, to widocznie Bożej obecności z nimi nie było. Nie? Teraz w teraźniejszym czasie tak się często, wiecie, myśli, że Kościół to jest taki, ma mieć sukces, fizyczny sukces, tak? Taki namacalny, materialny sukces. Ja nie mówię, że Jezus nie daje pieniędzy, że Jezus nie dba o twoje potrzeby materialne i fizyczne i o to, żebyś miał samochód, żebyś mógł czym dojechać do pracy i żebyś miał dom i tak dalej, ale to nie jest wyznacznikiem tego, że Jezus jest w twoim życiu. Bo są ludzie niewierzący, którzy mają to wszystko i jeszcze więcej, a nie mają Jezusa. To nie jest wyznacznik tego, czy komuś Pan błogosławi, czy nie. Czy moja wiara się opiera na tym, co widoczne? Czy czuję się bezpieczny? Jak moje życie, czy mam finanse, mam zdrowie, mam reputację, wszystko wygląda stabilnie, mury świątyni są takie, że no nie do zniszczenia, tak? Wtedy czuję się bezpieczny, bo widzę, że jestem bezpieczny, tak? Moja wiara opiera się na tym, jak jest w moim życiu. A Jezus mówi, nie zostanie tu kamień na kamieniu. I co by zostało z relacji mojej z Bogiem i twojej, gdyby jutro te rzeczy minęły, tak? Nagle stracisz pracę i nie będziesz miał finansów. Nagle coś się stanie, może stracisz zdrowie, tak? Zachorujesz. Może coś w reputację twoją ucierpi właśnie w pracy i tak dalej, tak? Jak wtedy wiara moja będzie wyglądać? Czy ja opieram wiarę na tym, że to jest teraz, czy tak samo będę ufał Jezusowi, kiedy tego nie będzie? Bo wiara nasza powinna być niezależnie tak naprawdę od tego, jak nam się wiedzie finansowo i tak dalej. No ludzie nie mieli tam, kiedy Jezusa słuchali, pieniędzy, nie wiadomo czego. To prości ludzie byli. Nawet ja oglądałem taki film kiedyś, nie pamiętam, to się nazywało chyba Milczenie, o tym, jak do Japonii przyjechali księża katolicy tam, nie pamiętam, jaki to był rok, 1500, 1600 któryś, i oni tam przyszli zwiastować Ewangelię, nie? Nawracać tych ludzi. I tam ci samurajowie, ci wszyscy, co tam rządzili wtedy w tym czasie, oni nienawidzili tego, tak? Oni, no było prześladowanie, tak? Każdy, kto uwierzył w Jezusa, tego, to, że ci księża głosili, to miał być zabity, chyba że się wyprze Jezusa, nie? Że zdepcze, tam było w tym filmie, mieli obrazek był Jezusa I miał zdeptać ten obraz, żeby pokazać, że się wyrzeka tego. I wtedy jego życie było zachowane. I właśnie jeden z tych księży tak widział, jak tam jadą ci ludzie, tacy zwykli, tam w klatce byli zamknięci i jadą na wyrok. I on do nich mówi, ten ksiądz, że on był taki już w szoku, że tam tyle mordu było i tak dalej, że ci ludzie tak bez skrupułów zabijali tych prostych ludzi, którzy po prostu wierzyli w Jezusa. Co nie? I on mówi do nich, że ratujcie się, to powiedzcie już tam, zdepcie ten obraz i po prostu ten, no uratujecie życie przecież, tak? I tyle, nie? A oni mówią, ale po co mielibyśmy to robić? I on się tak zdziwił, oni mówią, przecież my tutaj na tej ziemi nic nie mamy, jesteśmy biedni, ledwo żyjemy, jesteśmy ciągle uciskani, a przecież tam będziemy w Królestwie Jezusa. Dla mnie to był taki szok, nie? Jak ja to usłyszałem, że to jest wiara taka, nie? Że ci ludzie po prostu jakby tak przyjęli to tak no wszystko tak konkretnie, że w Królestwie Jezusa w końcu nie będzie tego ciemiężenia, tego biedy, głodu i tak dalej, tego znoju, że oni po prostu stwierdzili, że oni chcą to, nie? Bo ufają Jezusowi. Nie? Uwierzyli w to. To jest takie no naprawdę mocna wiara taka, nie? Gdzie nie masz nic, czeka cię śmierć, a wierzysz, że spotkasz się z Jezusem. Nie? I mówi, to dla nas dużo lepsze niż żyć tutaj i wyrzekać się. Więc te zewnętrzne zabezpieczenia mojej wiary, tak? One mogą runąć, tak? I można mieć formę religijną. To była forma w świątyni, w Starym Przymierzu. Była super forma, nie? No już takiej pewnie nie ma i nie będzie, tak? Ale w środku nie było życia. I czy ja buduję taką swoją tożsamość, że, nie wiem, przynależę do kościoła, więc wszystko jest okej, tak? Czy na tym, że autentycznie jestem z Jezusem, że autentycznie mam relację z Jezusem, a nie, że należę do tego kościoła, a Jezus jest większy niż jakakolwiek budowla. No Jezus powiedział, że to On jest świątynią, że ta to jest w ogóle nic. I pierwszy list do Koryntian, 3:11-13, takie znane słowa, Paweł mówi, fundamentu bowiem innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I dzieło każdego wyjdzie na jaw. Dzień Pański bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. I Paweł mówi o ogniu, który sprawdza jakość budowli. Tak jak ta świątynia, ona się spaliła. Kiedy podłożyli ogień, kiedy rozwalili, to się nie ostało, mimo że było, wyglądało jak no, niezniszczalne. Nie? Wiele, ileś tam set ton każdy kamień. Nie? Ona dosłownie, ta świątynia, spłonęła. Tak? I jest pytanie, czy moja budowla wiary wytrzyma tą próbę ognia? Czy moja wiara by się ostała? Już mówimy tu o duchowej rzeczywistości. Tak? Nie mówię, że o fizycznej, że podpalą dom i tak dalej, ale jeśli to wszystko by się spaliło, to na czym pokładasz nadzieję? Jak z moją wiarą w Jezusa? Nie? Czy wiara wytrzyma ogień, czy tylko to jest, wiecie, dekoracja? Że krzyżyk na szyi albo coś tam i tak dalej, że mówię, ale życie za tym nie idzie. Ta pozór pobożności, tak zwany, który rozważaliśmy jakiś czas temu. Paweł też mówi w drugim liście do Koryntian 4:18, my nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne jest doczesne, to zaś, co niewidzialne jest wieczne. Czyli uczniowie podziwiali kamienie widzialne, to widać, a Jezus mówi, moje królestwo jest niewidzialne. Tam nie ma kamieni takich, ale jest lepsze. I to takie wezwanie Jezusa, że taki religijny materializm, że to musisz coś widzieć, musisz coś dotknąć fizycznie, żeby czuć, że coś jest. Że nie wiem, że Boża obecność, musisz czuć, bo masz to, bo mam tamto. Muszę pojechać tam, bo ten człowiek pewnie mi to da. Muszę pojechać tu i usłyszeć tego, bo jak on tam położy ręce, to na pewno coś będę czuł. I ciągle jest tylko, muszę coś czuć, tak? Bo jak nie czuję, to jest źle. W liście do Sardes, to w objawieniu, Jezus mówi, znam czyny twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Tak? I mówi, to jest pusty dom. Wygląd zewnętrzny, on mówi, że wygląda, że żyje. Tak? Świątynia też wygląda, że żyje. Tu przecież wszystko się dzieje, ofiary są składane, tu wszystko trwa. Tak? A Jezus mówi, tu nie ma obecności Bożej w tym miejscu. Tu nie ma życia. Żeby tak nie było, z nami, z każdym z nas. Jakby patrzmy na swoje życie, bo tu mówimy o budowlach i tak dalej, ale żeby lekcję z tego wziąć, tak? Dalej jest za czyim głosem podążasz tak naprawdę, kiedy coś się dzieje, tak? Bo Jezus mówił, baczcie, żeby was kto nie zwiódł, bo on wiedział, że będzie lęk wśród uczniów też i wśród ludzi, zanim upadnie ten stary świat, że tak powiem. I to było, tak jakby, to była sytuacja, która sprzyjała temu, że możesz uwierzyć kłamstwu, bo będziesz szukał jednak tego ratunku teraz, tak? W tym momencie, teraźniejszy ratunek. I w pierwszym wieku ludzie ruszali za tym Teudasem, czy Egipcjaninem, czy tymi innymi na pustynię. Oni szukali drogi na skróty, bo my chcemy teraz ratunku, tak? My nie chcemy czekać na jakiegoś niewidzialnego Mesjasza, który przyjdzie i w końcu coś tutaj zrobi porządek, tak? I czy ty też tak myślisz, może Jezus to taki McDonald's, że przyjdę i fast food szybko, zaraz mi tutaj poproszę, załatwi. Czy jak przychodzisz kryzys, czy jak przychodzisz jakieś trudności, to za kim idziesz, tak? Czy za tym, kto ci obiecuje, że już teraz tutaj szybko zaprawimy twoje problemy, bo tutaj ktoś tam, nie wiem, zaklnie twój portfel, jak to teraz ostatnio popularnie jest mówione, czy ktoś tam nie wiadomo, co tam ogłosi nad tobą i nagle wszystko się zmieni, tak? Czy słuchasz Jezusa, który mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony? Bo różne rzeczy będą się działy w życiu. Jezus nie obiecywał tu uczniom, że spoko, nic wam się nie stanie, będziecie tutaj chronieni non-stop. Jezus mówił, że będziecie chronieni, ale będzie się działo. Nie jesteście jakby wyciągnięci z tego momentu. Nie? I Jezus pokazał, że pierwszym znakiem końca ery tej, to nie jest trzęsienie ziemi, że coś, co widać od razu, tak? Tylko właśnie te duchowe zwiedzenie. I czy weryfikuję to, co słyszę, czy w wiadomościach, czy w mediach społecznościowych od tych wszystkich nowoczesnych proroków? Czy sprawdzasz to, co oni mówią? Tak? Czy badasz to, co oni głoszą? Bo teraz to jest wysyp w ogóle tam, tak? Przy okazji tego wojny Izraela i USA i Iranu i tak dalej. To na Facebooku to tam jest bombardowanie. Czy sprawdzamy te słowa? Czy po prostu się wszystko bierze, no tak, ten ma rację, no bo to ten, którego lubię. A on miał rację w jakiejś tam innej kwestii, więc tutaj to pewnie też ma. Czy sprawdzamy to przez to, co Jezus mówi, tak? Przez Słowo Boże. W Tymoteusza liście drugim Paweł powiedział, przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nabiorą sobie nauczycieli, bo ich uszy świerzbią i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Można powiedzieć, że to też podchodzi pod taki opis tych mesjaszy wszystkich, którzy obiecali i tak dalej. Ludzie szukają nauk, które jakoś szybko pomogą, szybko zadziałają, tu na mój problem konkretny, zamiast prawdy szukać, upamiętania i wytrwania, tak jak Jezus mówił. W tym, co Jezus powiedział, wytrwać w słowie Jezusa. Tak? To znaczy, choćby co nie działo, to ja będę trwał w tym, co Jezus powiedział. Jan mówi w swoim liście, mówi, umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Tak? On nawet nawiązuje do ostrzeżenia Jezusa. Mówi, że badanie duchów to nie jest, nie opiera się na tym spektakularności takiej, że o, ten to tutaj zaraz zebrał pełno ludzi, przecież pełno ludzi za nim idzie. Czy jakieś nie wiadomo jakie cuda, czy co on tam nie zrobi, czy jak powie, to się zaraz mury zwalą, czy coś. Tylko czy to się zgadza z tym, co Jezus mówi. Paweł mówi, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał łaską Chrystusową ku innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Paweł też ostrzegał, tak? Że łatwo w obliczu presji, czy nawet jakiejś nowości i tak dalej, porzucić fundament, porzucić to, co Jezus nauczał, na coś, co brzmi atrakcyjnie, coś, co brzmi, jakby wydaje się, że ma moc. Nie? I ostatnie, czy potrafię puścić to, co stare? Czy potrafisz puścić to, co stare? Tak? Bo to zburzenie świątyni to była trauma dla tych wszystkich ludzi. Bo jak już mówiliśmy, system ofiarniczy był dla Żydów całym światem, ta świątynia była całym światem i Jezus musiał zamknąć epokę cieni, tą erę cieni, tak? Żeby otworzyć epokę rzeczywistości takiej prawdziwej. Nie? Żeby się coś zmieniło na to realne, co miało nadejść. Tak? I czy ja się nie trzymam kamieni zamiast ducha? bo czasami mamy stare przyzwyczajenia, jakieś konkretne formy modlitwy, czy tradycje są różne jakieś, mamy takie każdy swoje. One się czasami stają ważniejsze niż sam Jezus dla nas. I czy ja jestem gotowy na to, że Bóg może zmienić tą formę mojego życia? Może Jezus chce coś zmienić, żeby ciebie ożywić, nie? Bo coś się stało martwe w twoim życiu, coś robisz może już tak automatycznie, tak? Bo ja modlę się tak, bo tutaj robię tak, bo to w taki sposób, to w taki sposób. A Jezus chce, żeby twoje relacje z Nim i moja były żywe. Był duch i życie z Jezusem, więc Jezus czasem może chcieć zburzyć to, w jaki sposób tobie się wydaje, że jest dobrze teraz, nie? Moje życie, moja służba, bo Jezus chce doprowadzić do czegoś głębszego, do prawdy, do życia, tak? Zmienić cień, zmienić coś, co nie żyje, pustą budowlę na coś, gdzie Duch mieszka, gdzie Jezus mieszka, nie? I kiedy coś w życiu się kończy, się rozpada, coś się dzieje, to często widzimy tylko, że tragedia się stała, katastrofa się stała, bo się coś skończyło, coś się zmieniło, ale zgodnie z tym, co Jezus mówi, bo Jezus użył tutaj też takiego słowa, początek boleści, bóle porodowe, tak? Jezus jakby tu pokazuje, że chociaż to jest ból porodowy, to boli czasami, ta zmiana, to, że kiedy to stare musi zostać ucięte, rozwalone, bo to nic nie daje, bo jest puste, to boli, ale rodzi się z tego nowe życie. Tak jak dziecko się rodzi w porodzie. Jezus mówi, tu będzie nowa era, coś lepszego nadchodzi. Mimo, że to się rodzi w bólach, to czy ja ufam, czy ty ufasz, że Jezus burzy to, co stare, nie po to, żeby rozwalić tak o, bo mu się nie podoba, ale on chce w miejsce tego starego dać lepsze, dać miejsce zrobić dla królestwa, które nie przeminie. Nie? Jezus chce zrobić miejsce z tego ziemskiego, z tych kamieni, na to królestwo, które nie przeminie Jezusa. Nie? I tak samo w naszym życiu. To, co stare, się musi zawalić. Tak naprawdę, jak jest ta przypowieść o tym mądrym i tym głupim budowniczym. Czasem dobrze, że się nasze te budowle z piasku zawalą. Bo jeśli coś nie jest zbudowane na Jezusie, na tym, żeby to miało życie z Jezusem, to lepiej niech się teraz zawali, niż później. Nie? Bo Jezus chce dać ludziom życie. Nie po to się wszystko rozwala, żeby się po prostu rozwaliło, tylko bo Jezus chce dać więcej, dać lepiej. W sensie duchowym, tak? Żebyś był bliżej Jezusa, bardziej Go poznał. I list do Hebrajczyków 12, 26, 28 mówi, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Co oznacza, autor mówi, usunięcie tego, co chwieje, chwiejne, aby pozostało to, co jest niewzruszone. On pisze te słowa przed zburzeniem świątyni, tak naprawdę. Autor listu do Hebrajczyków. On to pisze 60, 68 rok w tych granicach. I Bóg wstrząsa starym systemem, starym przymierzem, tym, co ludzie trzymali się tego, żeby wierzący przestali polegać na tym, co jest stworzone, te kamienie i tak dalej, a się uchwycili królestwa Jezusa, które jest niewzruszone, niezniszczalne. Paweł mówi, wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół cierpi w boleściach rodzenia aż dotąd. Tak? Paweł też używa takiej samej metafory, jakby tu mówi, kryzys nie jest końcem wszystkiego, jest tym bólem, który zwiastuje narodziny. Tu się zmienia teraz rzeczywistość, tak? I dla chrześcijan, którzy słuchali Jezusa, którzy doświadczali tego wszystkiego i dla nas, żebyśmy też o tym to sobie zdawali sprawę, że ten rozpad starego, tu naszego życia, tam wtedy tej świątyni i tak dalej, tego starego przymierza, to jest ból porodowy do czegoś, co ma nadejść, czegoś nowego. I mówi Paweł w liście do Koryntian, tak więc jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Nie starym, zmodyfikowanym, tylko mówi nowym, tak? Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, a to wszystko stało się nowe. Tak? Stare przymierze, świątynia, on przeminęło, by nastało nowe, lepsze, oparte na lepszych obietnicach, jak to mówi Piotr, czy autor listu do Hebrajczyków, już nie pamiętam do końca, ale dla nas osobiście to Bóg często musi dopuścić upadek tych starych form, tego co stare, co jest nieżywe, które jest martwe, po to, żebyśmy my mogli mieć nowe stworzenie w to miejsce. Tak? Bóg nie zostawia pustki, że zniszczy stare i nic nie zrobi, tylko po to prowadzi, jest pasterzem, żeby człowieka, wiecie, zabrać to, co stare, doprowadzić do momentu, gdzie to zginie, ale w to miejsce wkłada nowe. A nowe to Jezus, gdzie Duch Jego mieszka w Duchu, masz większe objawienie Jezusa, jesteś bliżej Jezusa, twoja wiara rośnie przez Jezusa, tak? Nie przez jakieś tam stare rytuały i tak dalej, ale tu Jezus jest najważniejszy, a Jezus chce ciebie wprowadzać, tak? Chce, żeby twoja ufność Jemu była mocna, niezależnie od okoliczności, jakie się dzieją. W twoim życiu to wiadomo, nie chodzi tu o świątynię, że tam, nie wiem, kościół się spali czy coś w tym stylu, ale różne rzeczy przechodzimy, a Jezus chce ciebie prowadzić przez to też. W duchowe królestwo, to, gdzie On króluje, gdzie Jezus będzie wywyższony w twoim życiu. O to chodzi, tak? Bo Ojciec powołał nas do czego? Przeznaczył, żebyśmy byli podobni na obraz Jego Syna. To jest cel i przeznaczenie Ojca, które dał każdemu z nas, nie? Żebyśmy byli coraz bardziej podobni na obraz Jezusa. Także takie pytania na dzisiaj, które każdy sam sobie w zaciszu, że tak powiem, z Panem powinien odpowiedzieć na te pytania, rozważyć też, tak? Jak moje życie wygląda, jak moja wiara, jak moje formy, czy ja jestem gotowy na to, żeby przyjąć od Jezusa nowe przymierze tam, szczególnie w tym kontekście, ale nowa rzeczywistość wraz z Jezusem przychodzi. Także powstańmy.